Ze wzrostu gospodarczego mają prawo korzystać wszyscy. Proponujemy kolejne rozwiązania, które mają wspierać różne grupy, powiedziała wicepremier Beata Szydło. W ten sposób wiceszefowa rządu odniosła się do krytyki tzw. piątki Kaczyńskiego, która została przedstawiona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Media, które nie ukrywają sympatii do tzw. totalnej opozycji, twierdzą, że politycy partii rządzącej hojnie rozdają nasze pieniądze. W przestrzeni publicznej pojawiły się też oskarżenia, że PiS chce drugiej Grecji. Wicepremier Beata Szydło zapewniła, że krok po kroku będą wprowadzane nowe projekty, m.in. 500+ na pierwsze dziecko, czy tzw. 13. emerytura. Jednocześnie zadała publiczne pytanie o to, czy politycy tzw. Koalicji Obywatelskiej poprą te projekty.
Mamy do Was konkretne pytanie. Czy poprzecie program 500+ dla każdego dziecka? Czy poprzecie 13. emeryturę dla rencistów i emerytów? Czy poprzecie wreszcie zerowy PIT dla ludzi do 26. roku życia? Miejcie odwagę stanąć dzisiaj przed Polakami i odpowiedzieć na te trzy bardzo proste pytania. Tak czy nie? I jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli byście kiedykolwiek mieli okazję rządzić w Polsce, czy te programy zostaną utrzymane?
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Wybierzemy ponad 50 naszych przedstawicieli. Ponad 49 tysięcy złotych brutto miesięcznie otrzymywał dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP. To najwyższe, nie licząc prezesa, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wśród kadry kierowniczej Banku Centralnego. NBP opublikował informację o zarobkach kadry kierowniczej w 2018 roku. Z zestawienia wynika, że na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń znalazł się dyrektor Departamentu Prawnego z 47 tysiącami złotych. Na trzeciej pozycji jest dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych, który otrzymywał blisko 45 tysięcy złotych. Prezes banku w ubiegłym roku korzystał też z usług 8 doradców. Najlepiej zarabiający otrzymywał 39 tysięcy złotych za miesiąc, najmniej zarabiający 6720 złotych. Informacja o zarobkach szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej jest bulwersująca dla opinii publicznej, ocenił senator PiS-u Jan Maria Jackowski.
Jestem zaskoczony, ponieważ wielu dyrektorów, którzy pełnią funkcje stricte merytoryczne dotyczące strategii, analizy rynków kapitałowych, różnych takich strategicznych departamentów dla funkcjonowania Banku Centralnego w Polsce, ich zarobki są znacznie niższe, a są to wybitnej klasy fachowcy. Więc to na pewno wzbudza zastanowienie, a te zarobki same w sobie w sposób oczywisty są bulwersujące. No to jest 50 tysięcy prawie miesięcznie, to jest często roczne bądź nawet ale często dwuletnie wynagrodzenie osób, które pracują chociażby w zawodzie nauczyciela czy w innych zawodach, więc na pewno dla opinii publicznej są to szokująco wysokie zarobki.
Opublikowane przez NBP informacje dotyczą wynagrodzeń łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami. Publikacja jest realizacją postanowienia noweli ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w Banku Centralnym. Przepisy zostały zmienione po medialnych informacjach dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Media donosiły, że zarobki szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji wynoszą około 65 tysięcy złotych. Bank temu zaprzeczył. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT podjęła decyzję o wezwaniu na przesłuchania kolejnych świadków. Wśród nich jest m.in. przewodniczący Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Cezary Kaźmierczak.
Po posiedzeniu niejawnym komisji jej szef poseł Marcin Chorała poinformował o wezwaniu trzech nowych świadków. Chodzi o Sławomira Siwego, szefa Związku Zawodowego Celnicy.pl, Cezarego Kazimierczaka, przewodniczącego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Tomasza Michalaka, byłego dyrektora Departamentu Polityki Celnej w resorcie finansów. Wezwania to pokłosie zeznań przed komisją w ubiegłym tygodniu wiceministra finansów w latach 2008-2015 Jacka Kapicy, a dziś przed komisją zeznawała Agata Suskiewicz-Jach, były główny specjalista w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Według posła Marcina Chorały jej zeznania potwierdzają niekompetencje urzędników państwowych w latach 2007-2015.
Taki brak wiedzy, brak kompetencji, co do którego można niekiedy też chyba przypuszczać, że był celowy. No tak daleko posunięty, że po prostu no, nie widziano tego, czego nie chciano widzieć. Tak można domniemać. Pani Suskiewicz-Jach jako urzędnik resortu finansów pojawiała się w kilku wątkach, którą swoimi pracami objęła komisja. Na przykład zdarzało jej się reprezentować resort finansów na pracach podczas prac Komisji Palikota, Komisji Przyjazne Państwo. Uczestniczyła też w takim powołanym przez ministra Cichonia zespole do spraw poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych. Pamięć bardzo świadka zawodziła. No, ja mogę powiedzieć, że te zeznania dzisiejsze pewnie dużo do sprawy nie wniosły.
Kolejne przesłuchanie już w czwartek. Zeznania przed komisją ma złożyć Agnieszka Królikowska, wiceminister finansów w latach 14-15. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Ministerstwie Cyfryzacji dziś pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Kościołów i Związków Wyznaniowych. Celem tego gremium jest udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych. Na spotkanie inaugurujące przybyli przedstawiciele ponad 50 kościołów oraz związków wyznaniowych. Do prac zaproszeni zostali też przedstawiciele MSWiA oraz Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Przewodniczący Rady do Spraw Kościołów, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, dr Maciej Kawecki, wskazuje, że inicjatywa jest odpowiedzią na oczekiwania kościołów.
W związku z ogromną ilością pytań kierowanych ze strony różnych kościołów i związków wyznaniowych, dotyczących kwestii związanych właśnie z przetwarzaniem danych przez kościoły, pozyskiwaniem danych z administracji publicznej, rejestrów publicznych, publicznym udostępnianiem danych przez kościoły i związki wyznaniowe, granicą, która dzieli autonomię kościołów z działalnością państwa, chcieliśmy oddać w tym obszarze głos kościołom i związkom wyznaniowym. Dlatego powołaliśmy Radę, pierwszy jakby w historii organ tak liczny, zajmujący się tą tematyką, czyli ochroną danych osobowych.
Na pierwszym posiedzeniu zostały przedstawione założenia Rady. Głos zabierali też przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych. Rada ma się zbierać cyklicznie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotyka się w Wietnamie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Pierwsze z serii kilku spotkań już się zakończyło. Jutro przywódcy powrócą do rozmów. Po Singapurze to drugi szczyt na linii Korea Północna-Stany Zjednoczone. Negocjacje obu przywódców mają doprowadzić do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Spodziewane jest też podpisanie deklaracji o zakończeniu wojny koreańskiej. Rozpoczynając dzisiejszy szczyt w Hanoi, strony deklarowały optymizm. Donald Trump zaoferował pomoc w rozwoju gospodarczym Korei Północnej, a Kim wyraził nadzieję na dobry wynik spotkania. Profesor Adam Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni uważa, że szczyt może zaowocować poważnymi ustaleniami.
Jakieś porozumienie zostanie wypracowane, bo widać, że chyba obu stronom zależy na tym, żeby jednak realny efekt osiągnąć. No, gdyby nie zależało, to by po prostu nie było tego spotkania. Nie sądzę, żeby doszło do wyzbycia się w ogóle arsenału nuklearnego w pełni przez Koreę Północną, ale do jakichś daleko idących ograniczeń z pewnością tak. Jest to możliwe, natomiast Korea Północna jest państwem, które znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym. Kim Jong-un zdaje sobie sprawę, że też jest to sytuacja już dla niego patowa i on nie może dłużej tego wszystkiego przeciągać. Myślę, że może dojść do jakiegoś rezultatu i Korea Północna też zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest patowa, że na pewne ustępstwa musi się zgodzić.
Pierwsze spotkanie Donalda Trumpa i Kim Jong-una odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Singapurze. Wówczas przywódca Korei Północnej wyraził gotowość do całkowitej denuklearyzacji półwyspu. Jak dotąd nie ogłoszono planu tego procesu. Ojciec Święty Franciszek kontynuował refleksję nad modlitwą Ojcze Nasz, zgłębiając dziś pierwszą z jej siedmiu próśb, czyli święć się imię Twoje. Prośby te, jak tłumaczył, podczas katechezy można podzielić na dwie podgrupy. W centrum trzech pierwszych znajduje się Ty, Boga Ojca, a w pozostałych czterech w centrum jest my i nasze ludzkie potrzeby. Papież wskazał, że Ojcze Nasz jest wzorem wszelkiej modlitwy chrześcijańskiej. Składa się ona z jednej strony z kontemplacji Boga, Jego tajemnicy, dobroci i piękna, natomiast z drugiej strony ze szczerej i odważnej prośby o to, co jest nam potrzebne do życia oraz do tego, by dobrze żyć. Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej, jak powiedział Ojciec Święty, jest powierzenie się Bożej opatrzności. Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wytrwali w modlitwie, aby świętość Boga, naszego Ojca, przeniknęła wasze serca i uczyniła was świadkami Jego świętości w waszych rodzinach, wspólnotach i w świecie. Bądźcie ufni, każde zło zostanie pokonane przez świętość Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale towarzyszy Wam i Waszym najbliższym.
Audiencję Ojca Świętego Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na www.radiomaria.pl. To były wiadomości, przed nami pogoda. Jutro na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i w centrum miejscami deszcz. Po południu na północnym wschodzie przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 5-7 stopni na północy, w centrum od 9 do 12, 16 stopni na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Na południu kraju w porywach do 60 km na godzinę, na szczytach Karpat do 100 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 997 hektopaskali.